Słuchajcie, jak już tak doszliśmy do tych takich relacji rodzinnych, Tomek troszkę wspomniał, pani Justyna, trochę o tym, jak się to rozkłada na domowników, na tych najbliższych. Co się dzieje w takim domu, w tych relacjach? Jak takie przemęczenie wpływa na relacje w rodzinie?
No źle wpływa.
Źle, tylko źle.
Tragicznie pani redaktor wpływa. Jest, a jest zadyma codziennie. Tak na dobrą sprawę. A jeżeli nie rozumiemy tych mechanizmów jeszcze do tego wszystkiego, jeżeli rodzina uważa, że to złośliwość jest po drugiej stronie, a nie cierpienie,
albo
tak to
nazwijmy,
albo lenistwo, a to jest pewien poziom cierpienia. To jest choroba duszy, nie ciała.
Przemęczenie, tak?
Tak. Tak, to jest somatyzacja w kierunku, powiedzmy sobie, objawów wynikających z ciała, właśnie bóle kręgosłupa, czy to rzeczone już serce. Natomiast generalnie jest to choroba duszy.
I ta przymusowość wykonywania różnych działań, tak?
Kompulsja.
To jest przymusowość aktywności, właśnie,
tak jest.
Sprzątania, żeby rozładowywać
tak
napięcie.
Jest. I mamy tak zwany zespół obsesyjno-kompulsyjny, tak to nazywamy, bardzo mądrze, w psychologii czy w psychiatrii. I to rozładowuje napięcie właśnie.
Co zaobserwowaliście w swoich domach poprzez swoje zmęczenie?
Odsunięcie się męża ode mnie na przykład, tak? Doszło do tego, że cały czas zarzucał mi, że poświęcam za mało czasu naszemu związkowi. Czyli nie mamy czasu, żeby wspólnie wyjść do kina, nie mamy czasu, żeby gdzieś wspólnie wyjść do kawiarni, bo dla ciebie najważniejsza jest praca. Gdzieś zaangażowałam się jeszcze w pewną pomoc taką, można powiedzieć, charytatywną i dużo godzin poświęcałam, żeby pewnej osobie pomóc. Więc to też dodatkowo był dodatkowy stresor, no i w tym momencie zaczęło się, jak to się popularnie mówić, nie użyję tu psychologicznego języka, jak pan doktor, po prostu zaczęło się sypać, tak? Zaczęło się sypać.
To jest dobre określenie.
Tak, tak, zaczęło się sypać, ja nie dostrzegałam żadnych symptomów, byłam tak zaoferowana pracą, zaoferowana tym, co robię, ciągle mająca pretensje, że ja przychodzę do domu, to ja jeszcze mam ugotować, ja jeszcze mam posprzątać, ja jeszcze mam uprać, ja jeszcze mam poprasować, ja jeszcze sram to, ja jeszcze tamto, przepraszam bardzo za wyrażenie, ale tak po prostu było jeszcze kilka lat temu, tak, jakieś 5-6 lat temu tak było i jak ja teraz tak patrzę z dystansu na to, co się działo wtedy u nas w domu, to tak sobie myślę, że wycałowanie i przytulenie męża w dniu dzisiejszym, że wytrzymał ze mną, trwa przy mnie i dalej chce być i teraz widzi, w jaki sposób się zmieniam i zmieniłam, to by było chyba stanowczo za mało. Po prostu wsparcie drugiej osoby, wsparcie, pomoc, pokazanie jej błędów, pokazanie, że jesteś, że dajesz za dużo innym, zacznij dbać o siebie, zaczniesz dbać o siebie, tak naprawdę zaczniesz ty być szczęśliwa, zaczną być szczęśliwi ludzie wokół ciebie.
Mhm. Czy jak wyglądały relacje z dziećmi?
Ja byłam w takiej sytuacji, że tak naprawdę z dziećmi to ja się głównie widywałam w weekendy, tak? Ponieważ mój pracoholizm był na bardzo wysokim poziomie i owszem, zawsze starałam się, kosztem oczywiście siebie, pomagać dzieciom w lekcjach, chodzić na wywiadówki, ale tak naprawdę, i zawsze taka stara prawda, którą gdzieś tam czytałam i słyszałam, że lepiej poświęcić pełną godzinę w ciągu, nie wiem, kilku dni dziecku, ale naprawdę jemu, niż poświęcić pół godziny dziennie, ale kiedy dziecko tak naprawdę jest obok ciebie, bo ty jesteś z telefonem przy uchu. Więc ja bardziej byłam tym pierwszym
stawiała
przykładem.
Pani na jakość.
Tak,
na
tak,
ilość.
Tak. Ja stawiałam bardziej na jakość, a nie na ilość i potrafiłam, kiedy miałam ten dzień wolnego, to faktycznie wtedy skupiałam się na dzieciach. Natomiast nie ukrywam też, że dużo w tym, że tak do końca przeżyłam ten czas pracoholizmu, to było to, że znalazłam fantastyczną opiekunkę do mojego młodszego syna i ona odbarczała mnie niejako w niektórych obowiązkach, że ja mogłam coś zrobić dla siebie, ale teraz tak patrząc na to, to ja chyba niewiele robiłam dla siebie. Bo to jednak jak miałam czas, tak, to zamiast zrobić coś dla siebie, to sprzątałam. Tak. Non-stop sprzątałam, non-stop. bo mieszkanie musi być ładne, bo ja jestem kobietą, bo ja jestem żoną, bo ja jestem córką i ja muszę mieć piękne mieszkanie.
Tak? Czyli trzeba było podtrzymywać to napięcie cały czas, tak?
Tak, tylko ja to dopiero teraz
rozumiem. I jednocześnie rozładowywać w takich działaniach.
Tak, tak. Także ja dopiero teraz to zrozumiałam, patrząc naprawdę z dystansem na swoje życie, zrozumiałam to po 40 roku życia, że jest Tomku jeszcze wszystko przed tobą.
To tak bywa też w tych sytuacjach, że człowiek może mieć wrażenie, że jeżeli się zatrzyma, to coś pod nim trzaśnie i zapadnie się w jakąś głębię.
Tak, tak. Że bezsennie sobie nie poradzą, prawda?
Tak, że jestem bezużyteczna w tym momencie. Ja jestem bezużyteczna.
Tak, tak.
Ja nie mogę nic nie robić, bo ja jestem bezużyteczna, jestem niepotrzebna. Oni muszą widzieć, że ja non-stop pracuję. Oni muszą mnie doceniać za to, no nie wiem.
Tak, ale jak warto się też tak przy tej okazji wspomnieć, panie doktorze, o chorobach weekendowych.
No tak.
Prawda?
No, oczywiście.
Wtedy, kiedy nie trzeba nic robić.
No to wtedy po prostu ciągnie nas ciągle do roboty.
No tak. No,
ale też trzeba
ale
mieć
też
ten
przeziębienia
weekend,
wtedy przychodzą, wtedy choroba.
Psychoimmunologia się
po prostu w każdą sobotę się pracuje też, tak? Ja na przykład tak przez kilka lat tak miałam, w ogóle biegałam z jednej pracy do drugiej i praktycznie jak wychodziłam przed 7 rano, to wracałam po 7 wieczorem. I udawałam, znaczy udawałam, wydawało mi się, że to jest szczęście, bo przychodził człowiek taki nakręcony, a byłam tak zmęczona fizycznie, że padałam, a psychicznie nie potrafiłam odpocząć, bo ja cały czas to, przynajmniej tak u mnie to tak wyglądało, że ja miałam wrażenie, bo w jednej pracy się męczyłam psychicznie, a w drugiej się męczyłam fizycznie. To fizyczne zmęczenie jest łatwiej rozładować, natomiast to psychiczne znacznie trudniej. I ja po prostu po kilku latach takiej gonitwy, a jeszcze mąż w międzyczasie, przychodziłam na przykład w sobotę z pracy, późnym popołudniem, a w sobotę, no to jak to my, śląskie babki, no sobota to jest ten dzień, kiedy musisz dom wypucować tak na błysk, nie? Więc ja o godzinie 17-18 przychodziłam taka zmęczona, wiesz, ile dzisiaj zarobiłam? A mąż mówi, no i co? Ale teraz dość ciery, nie? A ja mówię, kurczę. I to było tak, że w niedzielę na przykład stoję, co ja mam ubrać? Kurczę, nie mam co ubrać. Mówi, no tak, masz pieniądze, nawet nie masz czasu sobie ciucha jechać kupić, tak? I co ci z tego? I co ci z tego? Kiedy ty w końcu zrozumiesz, że się zapędziłaś, że coś jest niehalo? No przecież ty nie masz czasu nawet pieniędzy. Nie, on mówi, ty nawet nie masz czasu sobie zakupów zrobić. Bo ja mężowi robiłam listę, ty zrób to, tamto, zakupy, dziećmi się zajmiesz, to, tamto, siamto. Dzieci mnie też nie widywały. Ale po prostu wydawało mi się, że to jest w porządku, bo jak człowiek jest cały czas na wysokich obrotach i cały czas tak działa, no to tak jest dobrze.
Tu już są takie symptomy takiego typowego uzależnienia racjonalizacji pewnych zachowań. Tak?
Jest to pewien układ ruchowy, który kształcimy nieświadomie. Prawda, uczymy się jak pies Pawłowa, pani magistrze. Ale niestety złego. Właśnie, i w tym momencie.
A tego dobrego jest się trudno nauczyć.
Ale można się nauczyć i odnieść.
Słuchajcie, czy nie macie takiego wrażenia, że jeszcze dzieci w całym tym takim amoku, to jeszcze o dzieci się dba w jakiś sposób i stara się być wyczulonym. Natomiast ten, kto najbardziej zbiera gdzieś, to jest ta dorosła osoba najbliższa, która jest obok.
Ale z dziećmi też przecież
one
odczuwają zmęczenie rodzica. Rodzic nie jest w 100% dla nich. Odczuwają również te napięcia, jakie przynosimy. Dzieci są czujnikami napięć, tak. Czujnikami emocji. To, że nie wybuchamy, że
nie wybuchamy do dzieci, ale tak. Dzieci słyszą awanturę tak naprawdę między mężem a żoną, między partnerami.
Ale też tak, czują, patrzą czują, na to, tak, że dzieci... mama czy tata przychodzi i jest napięty. Jego ruchy nie są takie, tak, nie są takie płynne, takie. Spokojne, jak wtedy,
czy
kiedy
to jest ten moment, że przekazujemy jakby sposób funkcjonowania w życiu, umiejętność bądź nieumiejętność odpoczywania, to
dzieciom?
Budowanie... Tak, dzieciom.
Tak, to,
są wzorce, tak.
To są negatywne wzorce, niestety.
Dzieciom przekazujemy bardzo dużo, ucząc ich jakby zasad organizowania czasu. Ucząc ich obowiązkowości, tak? Bo wydaje nam się, że najważniejsze, co mamy do zrobienia, to pokazać dzieciom, że trzeba się starać, trzeba być sumiennym, trzeba być obowiązkowym, trzeba mieć osiągnięcia, tak? Bo wtedy zajdziesz daleko, będziesz miał status dzieciaku, będziesz miał pieniądze i spokojnie możesz korzystać z życia. A nie mówimy...
Jeśli dożyjesz.
Nie mówimy im nic o kosztach, no bo sami o tych kosztach nie myślimy.
A słuchajcie, czy często zdarzają się rodzice dorośli? No bo tak, jesteśmy coraz bardziej wyedukowani, coraz bardziej świadomi i my wiemy, co należy, czy jak dobrze byłoby czynić, że co innego tak naprawdę mówimy, a co innego my robimy, tak? No bo wiemy teoretycznie, co powinno być, a sami nie jesteśmy w stanie jakby sprostać temu.
Życie wymusza te wzorce, patologiczne wzorce. Budzimy się rano, już żona mówi coś tam. Idziemy do pracy, już znowu mamy akcję w pracy, krzywą, prawda? Wychodzimy z pracy, idziemy do sklepu, znowu na nas ekspedientka krzywo popatrzyła. Czyli mamy chore społeczeństwo, drodzy państwo.
Ale ja mam wrażenie...
I tu psychologia społeczna się kłania nisko.
Znaczy, coś tym...
Społeczeństwo to jesteśmy my.
Tak, ale coś w tym jest, słuchajcie, moja koleżanka, przyjaciółka bardzo bliska, była teraz 10 dni w Hiszpanii. Ona wróciła 5 dni temu, zmęczona. Ja za niej zadzwoniłem, zmęczona, ona powiedziała, Tomek, oni tam normalnie żyją.
Tak.
Oni tam żyją.
To samo chciałam
proste.
Powiedzieć.
To u nas to jest powariowane coś. No tak, mówię, to ja tam wracam, Państwa, nie?
Ja chciałem też zwrócić uwagę, jesteśmy wyjątkowo zgodni tutaj, jak tu pluralistycznie na poglądy odnośnie problemów no, patrzymy. Tak, ja też mam pewne skromne doświadczenie z rodziny. Jedna z osób, która była tutaj wyedukowana, wykształcona, pracowała gdzieś w jakimś tempie określonym naszym rytmem społecznym, w społeczeństwie angielskim została ochrzaniona. Ja mówię, słuchaj, ty dziewczyno, ty weź przestań, weź usiądź, my tu mamy 5 o'clock, my mamy to czas do załatwienia. Inny wzorzec. Mhm. Nie na darmo mówi się o angielskiej flegmie.
No tak, ale to, co pan doktor mówił właśnie o tym, że społeczeństwo, to jest nasze społeczeństwo.
Ale to też, jak wy powiedzieliście, to my jesteśmy tym społeczeństwem.
Ale to jest w naszym społeczeństwie. Pani redaktor, ja, tak jak tutaj kolega wspomniał o Hiszpanii, ja wróciłam kilka dni temu z Włoch. Konkretnie w Rzymie podjęłam decyzję.
Codziennie o 12.
Podjęłam decyzję, że daję sobie jeszcze kilka lat, tyle ile tutaj potrzebuję, żeby po prostu zawodowo pewne rzeczy ogarnąć. I jak to się skończy, ta moja taka aktywność społeczna, to ja po prostu wyjeżdżam. I mąż jest zgodny. Wyjeżdżamy do Hiszpanii, może do jakiegoś innego kraju południowego, bo tam się żyje. To, co tutaj kolega powiedział, tam się żyje. W Hiszpanii, też jak byłam na urlopie, opowiadano mi, o której godzinie wstajecie? No co? O godzinie 7 rano nie kupiłam nigdzie pieczywa, o 8 rano nie kupisz pieczywa, sklep otwierają kiedy chcą, bo przecież oni się muszą wyspać. Do pracy jadą kiedy? No na 9:00, no trzeba najpierw kawę wypić, potem w pracy znowu muszą odpocząć.
Nie drażnijmy Polaków.
Nie ma, ale nie ma, słuchajcie, nie ma...
Podrażnijmy ich trochę.
Nie podrażnijmy, to my jesteśmy
takimi... Trzeba będzie wyjść z tego
stopy. Ja nawet ostatnio rozmawiając w Rzymie, spotkałam tam pana, który 18 lat siedzi w Rzymie, pracuje w różnych miejscach. Teraz spotkałam go w restauracji pewnej, gdzie mówi, po prostu u nas w Polsce ludzie są posępni, są smutni, są tacy, że jak ja przyjeżdżam do Polski, to zaraz mi się chce po prostu tutaj wracać do Rzymu, bo my może z tego właśnie takiego, to wynika z takiego naszego charakteru polskiego, czyli...
No tak, ja też myślę, sytuacja gospodarczo-ekonomiczna
tej kraju, sytuacji to takiej, też powinien... Chociaż Włosi też przeżywają kryzys, ale oni tam są, wie pani co, tam pani przechodzi, żebrak pani powie buongiorno signora, a nawet jak mu nic nie wrzucisz, wychodzi i grację, podziękuję ci jeszcze i powie jeszcze ciao, tak? Z uśmiechem. A tutaj jeden na drugiego czasem, bo nie mówię, że zawsze, bo są ludzie mili, patrzymy wilkiem. I ja ostatnio nawet z kolegą rozmawiałam, on mówi, co ty taka zajarana, przepraszam za wyrażenie, tak, co ty taka zajarana jesteś. Ja mówię, słuchaj, ja wyjeżdżam. Jak tylko ogarnę sprawę, jak mi dzieci podrosną, pójdą na studia, jadę po prostu, wyjeżdżam stąd, bo tam się żyje, w tych krajach południowych, a u nas po prostu się pędzi. My jesteśmy smutni. Ja mówię, wchodzę do sklepu, mówię dzień dobry, uśmiecham się, to jedna ekspedientka ci odpowie, a druga pomyśli, jakaś idiotka. uśmiecha się. Coś musi być z nią nie halo. Więc to jest to, o czym pan doktor powiedział. Społeczeństwo takie jest, a my jesteśmy tym społeczeństwem. Czyli to znaczy, że my jesteśmy, coś z nami jest nie tak. Trzeba coś zmienić.
Nie damy rady wyjechać. Musimy sobie radzić tutaj pod tą naszą szerokością geograficzną.
Proszę państwa. Uśmiechajmy się na co dzień.
Więcej psychologów. Więcej
chwila przerwy na medytację. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jeszcze chciałabym, żeby nie uciekł nam temat takiego zmęczenia dzieci. Jak przemęczeni i zabiegani, sfrustrowani rodzice łatwo nie zauważają, że dzieciaki też po prostu czasami mają dość.